jak im się podoba. Na 3 sekundy przed nadejściem listu pana J.B. Hobsona tylem myślał o ściganiu jednorożca, co o poszukiwaniu północno-zachodniego przejścia podbiegunowego. W 3 sekundy po odczytaniu listu czcigodnego sekretarza marynarki byłem dostatecznie przekonany, że prawdziwym celem mojego życia było ściganie tego potwora i uwolnienie świata od niego. A jednak powracałem z przykrej podróży, strudzony i spragniony wypoczynku. Tęskniłem za moim krajem, za moimi przyjaciółmi, za moim mieszkaniem w ogrodzie botanicznym, za moimi kasztanami i kochanymi zbiorami. Lecz nic nie mogło mnie zatrzymać. Zapomniałem o wszystkim, o trudach, przyjaciołach, zbiorach i anim się zawahał przyjąć ofiarę rządu amerykańskiego. Zresztą myślałem sobie, wszystkie drogi prowadzą do Europy. Jednorożec będzie zapewne tak grzeczny, że mnie doprowadzi do wybrzeży francuskich. Szlachetne to zwierzę da się złapać na morzach Europy dla mojej jedynie przyjemności, wskutek czego będę mógł złożyć w paryskim Muzeum Historii Naturalnej przynajmniej 0,5 metra jego halabardy kościanej. Tymczasem jednak wypadało szukać narwala w północnej stronie Oceanu Spokojnego, co równało się powrotowi do Francji drogą na antypody.
— Conseil?
— zawołałem głosem niecierpliwym. Conseil był to mój służący. Przywiązany ten chłopiec towarzyszył mi we wszystkich podróżach. Był to dzielny flamandczyk, którego lubiłem i który mi się takim samym wywzajemniał uczuciem. Flegmatyk z natury, akuratny z zasady, gorliwy, z nawyknienia, nie dziwił się nadzwyczajnością życia. Bardzo był biegły w robocie ręcznej, sposobny do wszystkiego i na przekór swemu imieniu nigdy nie radził, nawet gdy tego żądano od niego. Ocierając się o uczonych naszego wielkiego świadka w ogrodzie botanicznym, Conseil nabył niejakich wiadomości. Miałem w nim bardzo biegłego specjalistę w klasyfikacjach przedmiotów należących do historii naturalnej, przebiegającego ze zręcznością akrobaty całą drabinę działów, grup, gromad, rzędów, rodzin, rodzajów, podrodzajów, gatunków i odmian. Lecz tu był kres jego wiadomości. Klasyfikowanie było jego życiem, jego namiętnością, ale też nic więcej nie umiał. Bardzo biegły w teorii klasyfikacji, mało obeznany z praktyką, nie umiałby, jak sądzę, odróżnić potwisza od wieloryba. Mimo to był dzielnym i zacnym chłopcem. Conseil od 10 lat jeździł wciąż ze mną wszędzie, gdzie mnie ciągnęło pragnienie nauki. Nigdy najmniejszej nie pozwolił sobie poczynić uwagi nad długością albo trudami podróży. Ochotnie pakował walizę do jakiego bądź kraju, do Chin czy Kongo, choćby najodleglej położonego. Jechał wszędzie z jednaką gotowością, a przy tym taki był zdrów, że mógł sobie żartować ze wszystkich chorób. Muskuły miał tęgie, ani śladu nerwów. Rozumie się w znaczeniu moralnym. Miał lat 30, a wiek ten do wieku jego pana miał się jak 15 do 20. Proszę mi darować, że w taki sposób przyznaję się do mojej 40. Jednakże Conseil miał jedną wadę. Formalista zaciekły. Mówił do mnie zawsze w trzeciej osobie, co w końcu nawet drażniło.
— Conseil!
— zawołałem powtórnie, zabierając się ręką drżącą z niecierpliwości do przygotowań podróżnych. Byłem pewien gotowości mego chłopca i zazwyczaj nie pytałem go nigdy, czy chce lub nie chce jechać ze mną w podróż. Teraz jednak chodziło o wyprawę, która mogła się przeciągnąć bardzo długo, o przedsięwzięcie zuchwałe, bo o ściganie zwierzęcia, które mogło zatopić fregatę jak łupinę orzecha. Było się nad czym zastanowić, nawet człowiekowi najobojętniejszemu w świecie. Co też powie Conseil?
Conseil!
Krzyknąłem po raz trzeci. Conseil wszedł. Czy to mnie wołają? Zapytał. Tak, mój chłopcze. Przygotuj wszystko do podróży. Za 2 godziny pojedziemy. Jak im się podoba? Spokojnie odpowiedział Conseil. Nie mamy ani chwili do stracenia. Zapakuj w moją walizkę wszystkie moje przybory podróżne. Suknie, koszule, obuwie i tak dalej. Nie przebierając, byle jak najprędzej. A zbiory ich? Zauważył Conseil. Później się nimi zajmiemy. Jak to? Archioteria? I chyrakoteria? Oreodonty? Hropotamy i inne ich szkielety i kadłuby pozostaną w hotelu. A Babirusa żywa? Żywić ją tu będą przez czas naszej nieobecności. Zresztą wydam rozporządzenia, aby nam do Francji wysłano całą naszą menażerię. Więc nie powrócimy do Paryża? Zapytał Conseil. I owszem, tak, tak, odpowiedziałem, wykręcając się. Ale musimy trochę zboczyć z drogi. Jak im się podoba? Ach, to będzie drobnostka. Trochę zboczymy z drogi, nic więcej. Pojedziemy na fregacie Abraham Lincoln. Jak im będzie najwygodniej? Spokojnie odpowiedział Conseil. Ty wiesz, mój przyjacielu, tu chodzi o potwora. O sławnego narwala. Pojedziemy, aby oczyścić z niego morza. Autor dzieła In Quarto w dwóch tomach o tajemnicach wielkich głębin podmorskich nie może odmówić uczestniczenia w tej wyprawie zaszczytnej, lecz niebezpiecznej zarazem. Nie wiadomo, dokąd jedziemy. Te bestie mogą być bardzo kapryśne, lecz pomimo to pojedziemy, tym bardziej z tak dzielnym jak Farragut dowódcą. Co zrobią, to ja uczynię, odpowiedział Conseil. Ale pomyśl dobrze, bo nie chcę nic ukryć przed tobą. Jest to jedna z tych podróży, z których się nie zawsze powraca. Jak im się podoba? W kwadrans potem nasze pakunki były gotowe. Conseil tęgo się uwinął i pewien byłem, że nic nie brakowało, bo on koszulę i suknię klasyfikował równie dobrze jak ptaki i zwierzęta ssące. Windą hotelową zjechaliśmy do wielkiego przedsionka w antresoli, skąd kilka już na dół prowadziło tylko schodków. Zapłaciłem rachunek w kantorze zawsze napełnionym interesantami. Dałem zlecenie, aby wysłano do Paryża moje paki ze zwierzętami wypchanymi i zasuszonymi roślinami. Zapewniłem otwarty kredyt, dość znaczny, dla Babirusy i wraz z Conseilem wskoczyłem do powozu. Za 20 franków powieziono nas z Broadway drogą na Union Square, 4 Avenue do rogu Bowery Street, skąd przez Catherine Street do 34 przystani. Tam powóz nasz wjechał na prom i dotarliśmy w ten sposób do Brooklynu, wielkiego przedmieścia Nowego Jorku, rozłożonego na lewym brzegu rzeki wschodniej, a w kilka minut potem byliśmy w przystani, gdzie Abraham Lincoln otworami dwóch swoich kominów wyrzucał gęste kłęby czarnego dymu. Bagaże nasze bezwłocznie przeniesione zostały na pomost fregaty. Wskoczyłem na pokład i zapytałem o dowódcę Farragheta. Jeden z majtków zaprowadził mnie do dziarskiego oficera, który wyciągając rękę rzekł – Pan Piotr Aronnax? – Ja sam – odpowiedziałem. – Dowódca Farragut? – W swojej własnej osobie. – Witam pożądanego gościa w osobie szanownego profesora. Kajuta pańska jest na pańskie usługi. Nie chcąc kapitanowi przerywać zatrudnień jego przed odjazdem, poprosiłem, aby mnie zaprowadzono do przeznaczonej mi kajuty. Abraham Lincoln i wybrany był doskonale i bardzo dobrze zaopatrzony, odpowiednio do swego przeznaczenia. Była to fregata wielkich rozmiarów, z przyrządami przegrzewającymi parę, które dozwalały doprowadzić jej ciśnienie do 7 atmosfer. Pod takim ciśnieniem średnia szybkość fregaty wynosiła 18,3 mili na godzinę. Prędkość to bardzo znaczna, ale jeszcze niedostateczna do walki z olbrzymim potworem. Urządzenie wewnętrzne fregaty odpowiadało jej przymiotom żeglugowym. Byłem bardzo zadowolony z mojej kajuty położonej na rufie w obrębie obwodu oficerskiego. Wygodnie nam tu będzie, rzekłem do Conseila. Tak, wygodnie, z przeproszeniem pana, odpowiedział Conseil, jak rakowi pustelnikowi w ślimaczej skorupie. Pozostawiłem Conseila zajętego naszymi tłumokami, a sam wyszedłem na pomost, aby się przypatrzyć przygotowaniom do podróży. W tej chwili kapitan Farragut kazał odwiązać ostatnie łańcuchy przytrzymujące okręt w przystani Brooklynu. Tak więc, gdybym się był spóźnił o kwadrans, mniej może nawet, byłbym stracił sposobność odbycia tej wyprawy nadzwyczajnej, nadprzyrodzonej, nieprawdopodobnej, której opis, jakkolwiek rzetelny, może obudzić niedowierzanie. Kapitan nie chciał tracić ani jednego dnia, ani jednej godziny, aby jak najprędzej dostać się na morza, na których spodziewano się spotkać potwora. Kazał zawołać głównego mechanika. — Czy mamy dosyć pary? — zapytał. — Tak jest — odpowiedział mechanik. Go ahead, zawołał kapitan. Na ten rozkaz przesłany maszynie za pomocą ścieśnionego powietrza maszyniści puścili parę, która ze świstem wpadła do szybrów w pół otwartych. Długie, poziome drągi tłoków jęknęły, ruszyły z miejsca tryby wału, a śmigi śruby poczęły uderzać o fale ze wzrastającą szybkością i Abraham Lincoln poważnie wypłynął, otoczony mnóstwem małych statków parowych zapchanych ciekawymi, którzy go odprowadzali. Przystań Brooklynu i cała część Nowego Jorku leżąca nad brzegiem rzeki wschodniej roiły się od tłumów ludności. 500 000 piersi wyrzuciło w powietrze trzykrotne hurra. Tysiące chustek unoszących się ponad tym tłumem powiewały ku fregacie aż do jej przybycia na wody Hudsonu, to jest do krańca tego przedłużonego półwyspu, który tworzy miasto Nowy Jork. Wtedy fregata, płynąc od strony New Jersey wzdłuż prawego brzegu rzeki, cudnymi zasianego willami, przeszła pomiędzy fortami, które powitały ją wystrzałem swych dział największego kalibru. Abraham Lincoln odpowiedział trzykrotnym podniesieniem i opuszczeniem flagi amerykańskiej, której 39 gwiazd błyszczało na wierzchołku tylnego masztu. Potem, zwalniając bieg dla wypłynięcia na kanał zachodzący w zatokę utworzoną przez cypel Sandy Hook, przesunął się raz jeszcze około tej ławy piaszczystej, z której biegło pożegnanie tysiąca widzów. Godzina trzecia wybiła. Pilot wskoczył do swego czółna i podpłynął do goeletki oczekującej nań pod wiatrem. Wówczas ogień podsycono. Śruba uderzyła o falę jeszcze gwałtowniej. Fregata popłynęła wzdłuż niskiego i żółtego brzegu Long Island, a o godzinie 8 wieczorem całą siłą pary pędziła już po szarych wodach Atlantyku.